Żyjemy w czasach, w których coraz częściej sięga się do takich treści, które są bardzo krótkie, które są bardzo zwięzłe. I myślę, że wiemy, o co chodzi, że kiedy, nie wiem, ktoś otwiera jakiegoś YouTube'a czy jakieś inne miejsca, to raczej potrafimy się kierować do takich filmików, które są bardzo krótkie, bardzo, bardzo krótkie. Czasami są kilkusekundowe i to jest coraz bardziej popularne. Coraz mniej atrakcyjne są treści, które trzeba tak dużo dłużej wysłuchać. I w sumie ciekawe jest to, że to spojrzenie na to, co jest krótkie, a co jest długie, to u różnych ludzi różnie wygląda. Dla jednych krótkie to jest 5 sekund, a dla innych to jest, nie wiem, godzina krótko, tak? Jeśli chodzi o jakieś treści do czytania, to dla jednych coś, co przekracza minutę, coś do minuty, to jest krótkie, a drugie dla drugiego, nie wiem, książka, która ma 150 stron, jest krótką książką, tak? Więc to jest różnie u różnych ludzi funkcjonuje. A chciałbym, żebyśmy dzisiaj poszli tropem, śladami apostoła Pawła, który powiedział, że on napisał krótki list do wierzących. No i jest to list do Hebrajczyków. I to jest u apostoła Pawła rzecz, która jest zupełnie inaczej wygląda, niż byśmy się mogli spodziewać. Znamy apostoła Pawła z tego, że on lubił dużo mówić i przemawiał, miał długie mowy. Pamiętamy też pewnie sytuację, kiedy apostoł Paweł miał jedną przemowę i jest napisane, że przyciągnął do północy. No i wtedy człowiek, który tam go słuchał, młody człowiek, spadł z trzeciego piętra i się zabił, tak? I dla Pawła to było krótko do północy, dla tego człowieka no, wycieńczonego, nie wiem, może pracą albo znużony był, może tam, nie wiemy, co się wydarzyło, co było powodem, ale no, ta długość jednak miała wpływ, bo z powodu tego spadł. No i kiedy apostoł Paweł go zszedł do niego, tam chyba doszło do zmartwychwskrzeszenia, tak, bo było napisane, że on nie żył, a apostoł Paweł powiedział, że żyje. No i dalej pociągnął rozmowę do samego rana, tak, więc apostoł Paweł mógł dużo mówić i chciał dużo mówić, chciał jak najwięcej rzeczy przekazać. Natomiast może nie będziemy tego krótkiego listu całego czytać, ale chciałbym, żebyśmy przeczytali rozdział 10. Rozdział 10. I przeczytam od wiersza pierwszego. Prawo bowiem, zawierając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. W przeciwnym razie przestanąłby je składać, dlatego że składający je raz oczyszczeni nie mieliby już żadnych grzechów na sumieniu. A jednak przez te ofiary każdego roku odbywa się przypominanie grzechów. Niemożliwe jest bowiem, aby krew wołów i kozłów gładziła grzechy. Dlatego przychodząc na świat mówi: ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się tobie. Wtedy powiedziałem: oto przychodzę. Na początku księgi jest napisane o mnie, abym spełniał twoją wolę, o Boże. Powiedziawszy wyżej, ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się tobie, choć składa się je zgodnie z prawem. Następnie powiedział: oto przychodzę, abym spełniał twoją wolę, o Boże. Znosi pierwsze, aby ustanowić drugie. Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Lecz ten, gdy złoży jedną ofiarę za grzech, na zawsze, zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. A poświadcza nam to także Duch Święty, bo powiedziawszy najpierw, takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan, włożę moje prawa w ich serca i włożę je na ich umysłach. Potem dodaje, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma potrzeby już ofiary za grzech. Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało, i mając wielkiego kapłana nad domem Bożym, zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą, trzymajmy wyznanie nadziei, nie chwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał. I okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem. I to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za grzechy, lecz jakieś straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawić ma przeciwników. Kto gardzi prawem Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski? Znamy bowiem tego, który powiedział, zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan, i znowu Pan będzie sądzić swój lud. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Przypomnijcie sobie dawne dni, kiedy to po oświeceniu znosiliście wielkie zmagania z cierpieniem. Czy to, gdy byliście publicznie wystawieni na pośmiewisko i prześladowania, czyż gdy staliście się uczestnikami w cierpieniach tych, z których się tak obchodzono? Cierpieliście bowiem ze mną w moich więzach i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że macie w sobie lepszą i trwałą majętność w niebie. Może do tego miejsca. Kiedy patrzymy się na ten list do Hebrajczyków, to możemy widzieć, że dla Żydów bardzo dużo się zmieniło, że czasami, może tak, nie jest to dla nas do pomyślenia, tak? Czasami mi się osobiście wydaje, że bardzo trudno jest nam się przenieść do ich czasów i zrozumieć to, co się wydarzyło dla Żydów. Dlatego, że cała społeczność z Bogiem, ona była mocno związana ze świątynią, z kapłaństwem, z ofiarami, z tym wszystkim. I to, co możemy zobaczyć, to nagle nastąpiło przemianie, tak, zmianie. I dla nas, pogan żyjących 2000 lat później, jest to takie bardzo proste, tak. Bardzo łatwo jest nam się dostosować do tego, ale jeśli chodzi o Żydów, o tych, którzy trwali w społeczności, nie było to takie oczywiste. I dlatego ten list, który był właśnie napisany, on był napisany po to, żeby zachęcić Żydów, tak, żeby pokazać, że rzeczywiście Jezus Chrystus to jest ten obiecany Mesjasz i żeby ci Żydzi, którzy wyznają Boga, trwali w tym Jezusie Chrystusie. I to, co możemy zobaczyć, to ten dziesiąty rozdział, on opisuje rzecz, która mówi o tym, jak Żydzi mają śmiało zbliżyć się do Boga. W jaki sposób mogą zbliżyć się do Boga. Dla nas żyjących dzisiaj jest to bardzo oczywiste, że przez Jezusa Chrystusa Bóg jest naszym Ojcem i mamy dostęp do Niego jak do Ojca. Ale kiedy autor listu do Hebrajczyków opisuje, to nie było takie oczywiste dla Żydów. Tak? I kiedy czytamy na przykład rozdział 12 listu do Hebrajczyków od wiersza 18, to czytamy takie słowa, że w których apostoł Paweł, czy ktoś inny, mówi: Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść nakazu, gdyby nawet zwierzę dotknęło tej góry, ukamienowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżący. Tak? Więc kiedy myślimy o spotkaniu, o dostępie Żyda, Hebrajczyka do Boga, to ono było związane z wielkim strachem, tak? Przerażeniem. Dlatego, że cała historia pokazywała, że gdy człowiek w nieodpowiedni sposób przystępował do Boga, to groziła mu śmierć. I wiele osób, kiedy przystępowało do Boga nie w taki sposób, jak powinno, to co było? Po prostu padał trupem. I tutaj apostoł Paweł, tutaj autor tego listu mówi o tym, że tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżący, tak? Nawet Mojżesz, który najwięcej się spotykał z Bogiem, najwięcej rozmawiał z Bogiem, on był w drżeniu, tak? To nie było takie, jak my dzisiaj podchodzimy, o Boże, czasami, nie wiem, w takim locie, przelocie, coś tam do Boga powiemy, jak do kolegi. Zupełnie inny obraz tego Boga był, niż my dzisiaj możemy sobie wyobrazić. I to był wielki szacunek względem Niego. I tutaj w 10 rozdziale właśnie możemy zobaczyć, że autor tego listu mówi o tym, w jaki sposób człowiek może śmiało się zbliżyć, w jaki sposób Żydzi mogą się zbliżyć. Oni pamiętają tamte czasy. Oni pamiętają to, co było zapisane w tych księgach, czym groziło zbliżenie się, a teraz autor tego listu mówi takie słowa w 19 wierszu 10 rozdziału. Mając więc, bracia, ufność, czyli pewność, śmiałość, mając tą śmiałość, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. I to jest rzecz, którą autor tego listu mówi do Hebrajczyków, tak? Bo adresatem byli Żydzi, nie byli poganie, ale byli Żydzi. I mówi teraz tak, że to, w jaki sposób możesz podejść do tego Boga świętego, tego Boga, który sądzi człowieka, tego Boga, który jest groźny, tego Boga, którego należy się bać. I mówi, że jedyną tą możliwością jest przejść przez krew. Jedynie można wejść do świątyni przez krew Jego. I to jest wielka prawda, która była skierowana do Hebrajczyków, do Żydów, którzy byli rozproszeni, tak? Którzy znaleźli się w różnych miejscach ze względu na prześladowania. I tutaj właśnie podane jest też to, że w 20 wierszu, że do obecności Boga wchodzi się tą drogą nową i żywą. I 20 wiersz, w 20 wierszu takie słowa są zapisane. Drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. I to jest zupełnie nowa droga. I w ten sposób, przez krew, przez jego ciało, przez ofiarę, człowiek czy Żyd teraz ma zupełnie inny komfort podejścia do Boga. Zupełnie inaczej może w inny sposób stanąć, nie obawiając się. Tak? I pójście nową i żywą drogą do czegoś zobowiązuje. I to widać później tutaj w tych wierszach, gdzie jest napisane w 23 wierszu: trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał. I pójście nową i żywą drogą, czyli przez Jezusa Chrystusa, jest pójściem do wyznawania nadziei o Jezusie Chrystusie. To jest ważne, bo to jest miało być takim zapewnieniem dla tych wierzących, żeby oni jednak poszli, skłonili się, poszli za tą nadzieją, bo ona ma podstawy obietnicy w Starym Testamencie. I w sumie w trzech rzeczach, mówię tutaj o trzech rzeczach w tym 10 rozdziale, w sumie w wierszach 23, 24, 25, które pokazują, co to znaczy pójście tą nową drogą, nową, żywą drogą. To jest to, że kiedy oni mają wyznawać nadzieję w Jezusie, o Jezusie. Drugą rzecz, o której mówi, to jest w 24 wierszu, jest napisane: i baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Czyli pójście nową i żywą drogą jest to pójście do okazywania starania o innych wierzących, tak? Żeby pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Żeby nie było zobojętnienia, żeby człowiek, który wchodzi do tej drogi, on nie powinien czuć obojętności do głoszenia Ewangelii, do głoszenia miłości, do okazywania miłości, do pobudzenia innych do miłości i dobrych uczynków. I kolejna rzecz, o której tutaj mówi, jest napisana w wierszu 25, to czytamy tak. Nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, nie zachęcając się nawzajem, i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że się dzień ten zbliża. No i tutaj autor wzywa do nieopuszczania zgromadzenia. I chciałbym się na tym wierszu zatrzymać, dlatego że ten wiersz jest bardzo szczególny. On jest podany w pewnym kontekście Słowa Bożego. I to, co możemy zobaczyć, że apostoł Paweł temu wierszowi poświęca kolejnych 6 wierszy, tłumacząc, co to znaczy nie opuszczać zgromadzenia. Ja rozumiem, że czasami ten wiersz lubimy przytaczać do tego, żebyśmy nie opuszczali nabożeństw, tak? Żebyśmy po prostu brali udział w nabożeństwach, ale wydaje mi się i jestem bardziej pewny tego, że ten wiersz mówi o czymś głębszym. Mówi o nieopuszczaniu pewnego szczególnego zgromadzenia, pewnego szczególnego zebrania. I to, co powinno to, co jest tutaj takim nakazem, do czego człowiek wierzący został powołany, będę się odnosił tutaj do Hebrajczyków, bo to konkretnie do nich było pisane, to to, że oni mieli nie opuszczać zebrania konkretnego. I teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli, kto jest odbiorcą tego przesłania. Odbiorcą ten list, ten wiersz również nie odnosi się do pogańskich chrześcijan. On nie odnosił się do ludzi, którzy byli wierzącymi z pogan. Ten wiersz odnosi się do Hebrajczyków. Do Hebrajczyków, którzy uwierzyli w ofiarę Jezusa Chrystusa i używa tego jako zachęty, by trwali w prawdzie. Adresatem mogą być Hebrajczycy, którzy usłyszeli o Jezusie jako Mesjaszu, ale nie mają też przekonania, że Jezus jest tym zapowiedzianym Mesjaszem, tak? Jeszcze gdzieś tam w ich umysłach, w sercu nie mają przekonania. I ten list może być również napisany do Hebrajczyków, którzy poznali słowo, ale stracili przekonanie. I właśnie do tego najbardziej tutaj ten adresat się odnosi. Czego dotyczy treść tego wiersza 25? Nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia. Jakiego zgromadzenia dotyczy ten fragment? I Hebrajczyków, list do Hebrajczyków, myślę, że jest najbliższy kontekst w wierszu, w rozdziale 12, w wierszu 20, warszawskich 22 i 23, a w UBG wszystko się zawiera w 23 wierszu. Czytamy coś takiego. To jest dalsza część, kontynuacja tego fragmentu, który czytaliśmy. O tym, że nie było łatwo przyjść do Boga, bo to wiązało się z pewną odpowiedzialnością. I czytamy od 22 wiersza takie słowa. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, czyli Kościoła, Eklezji, którzy są zapisani w niebie i do Boga, sędziego wszystkich i duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Kiedy patrzymy się na ten 10 wiersz, rozdział, 25 wiersz, możemy widzieć, że tutaj autor odnosi się do jakiegoś zgromadzenia, które jest ich, które jest po prostu ich. To ich zgromadzenie było w rzeczywistym czasie. Nie przyszłe zgromadzenie, które miało się odnosić do tego, kiedy lud Boży stanie przed Bogiem, przed Jezusem Chrystusem, ale to było zgromadzenie, które dotyczyło ich zgromadzenia w tym czasie, w którym oni się spotykali. Ich teraźniejsza wspólna społeczność z innymi wierzącymi, ale w nowej drodze, przez krew Jezusa. I to były zgromadzenia właśnie nie według tego żydowskiego zwyczaju, tak? Ale w duchu, zupełnie inne zgromadzenie, nowe zgromadzenie. Kiedy patrzymy się na to słowo zwyczaj, tak, to czasami właśnie myślimy o tym w tym fragmencie i często myślę, się odnosimy, i to nie powiedziałbym, że to jest źle myśleć o tym, że Słowo Boże nie zachęca nas do bycia na społecznościach. Ono zachęca nas i w innych fragmentach mówi o tym, że powinniśmy być zachęceni. Ale To słowo tutaj w tym kontekście wydaje mi się, że ono oznacza coś dużo więcej. I zwyczaj raczej nie odnosi się do przyzwyczajenia, które ktoś ma, że ktoś nie przychodzi na nabożeństwa i u niego wchodzi to w zwyczaj i później trzeba takiego delikwenta napomnieć, żeby on po prostu tutaj przychodził. Ten wiersz mówi o czymś innym. On zwraca uwagę na coś innego. Musimy pamiętać, że przejście z systemu żydowskiego na chrześcijaństwo było odrzuceniem wielu zwyczajów, było odrzuceniem prawa. I nawet w tym fragmencie, który czytaliśmy na początku, w dziewiątym wierszu jest napisane, że znosi pierwsze, aby ustanowić drugie. I kiedy nawracali się Żydzi, oni często chcieli trwać w zakonie. Oni po prostu chcieli trwać w zakonie. I możemy widzieć, że to, co jest tutaj napisane o tym zwyczaju, to odnosi się po prostu do praktyk, które wynikają z zakonu. Możemy widzieć w Łukasza, pierwszym rozdziale, dziewiątym wierszu, coś na temat zwyczajów. Ewangelia Łukasza, rozdział pierwszy. Dziewiąty wiersz. Jest napisane, że Zachariasz, o Zachariaszu coś. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, aby wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Możemy widzieć, że tutaj było coś robione według zwyczaju. Kolejne, Dzieje Apostolskie, 15 rozdział. Pierwszy wiersz. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani, według czego? Zwyczaju mojżeszowego. Nie możecie być zbawieni. 21 rozdział Dzieje Apostolskie. 21 rozdział, 21 wiersz. O tobie jednak powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, naucza odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywać dzieci, ani też nie zachowywać zwyczajów. I kiedy patrzymy się na ten wiersz, to powinniśmy się patrzeć w kontekście. W kontekście tego, co jest tutaj napisane po tym wierszu. Dlatego, że mamy dalej opisany logiczny ciąg. Wiersz 26. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzech. I to jest bardzo ważne, bo to jest, tutaj autor mówi o tym, żeby żyć po prostu w nowym. Nie każdy Hebrajczyk poszedł tą nową drogą przez krew Jezusa. Czasami niektórzy poznali prawdę, tak, że Jezus Chrystus jest jedyną ofiarą. A co robili? Wracali do czego? Do tradycji. Wracali do zakonu. Wracali do zwyczajów. I tutaj mamy napisane, że powracali po prostu do swoich zwyczajów. Pamiętajmy, że ten list był napisany, kiedy świątynia jeszcze stała. Rzeczywiście Żydzi byli w rozproszeniu, ale to, że świątynia stała, było ciągle takim momentem, gdzie wielu Żydów chciało zawracać do tego, żeby przestrzegać zasad, przestrzegać prawa, przestrzegać tego, co już minęło. I tutaj wyraźnie jest napisane w wierszach poprzedzających, że jedno zostało zamknięte, a otworzone zostało nowe. I oni mieli być w tym nowym zgromadzeniu. A jednak gdy spotykali się i chodzili do społeczności, do zborów, to czegoś brakowało, tak? I rzeczywiście brakuje, bo możemy widzieć nawet po naszych doświadczeniach, możemy widzieć po doświadczeniach naszych rodaków, jak trudno jest wydostać się z miejsca, w którym człowiek tkwi w tradycji jakiejś religijnej, tak, czy w tradycji biblijnej. Jest to bardzo ciężki punkt. Jest to bardzo trudne. I tutaj to, co możemy widzieć, to, że 26 rozdział, bo jeśli otrzymawszy poznanie i ci Żydzi otrzymali poznanie, oni poznanie otrzymali prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. On to mówi do Żydów. Jeżeli doznałeś, że prawdą jest Jezus Chrystus i wyszedłeś z tego, przyszedłeś do tego nowego zgromadzenia, o którym jest mowa w liście do Hebrajczyków, a teraz zawracasz do składania, do życia w jakichś ofiarach, do obrzezania się, do tego wszystkiego, to jest rozmyślne grzeszenie. To jest powrót. I jak może człowiek być zbawiony? Mówi, nie ma ofiary. Nie ma innej ofiary. 26 wiersz, dalej jest, 28 wiersz, dalej jest logiczny ciąg. A może przeczytam jeszcze 27. Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Więc Żydzi, którzy przyszli, poznali prawdę i cofnęli się, zawrócili, czego mogą się spodziewać? Słowo Boże mówi, to jest straszne oczekiwanie. To jest straszne, dlatego że nie ma, tamto się skończyło. I 28 wiersz. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. I tutaj mamy napisane, jakie są konsekwencje odejścia od zgromadzenia wywołanych. Czyli jeśli Żyd odchodził z tego i wracał się do tradycji, o której apostoł Paweł i w innych listach mówił, żeby nie wracać do tego, tak? Nie zawracać do tego starego, gdy oni chcą wrócić jednak do tych zwyczajów, to jakie są konsekwencje bycia pod prawem? I 28 wiersz mówi, kto łamie zakon Mojżesza, przepraszam, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Więc jeżeli ktoś, jakiś Żyd poznał prawdę o Jezusie Chrystusie i zawrócił do tego, to dalej ma nieodpuszczone grzechy, tak? I wystarczy coś takiego, zeznanie, wystarczy grzech i już jesteś osądzony. I 29 wiersz dalej jest tym logicznym ciągiem konsekwencji odejścia od zgromadzenia wywołanych, gdzie mówi, że pokazuje, że ten rozdział właśnie z prawem mojżeszowym nie jest już aktywny. Moglibyśmy powiedzieć, ten kanał został zamknięty, kanał dostępu do Boga został zamknięty. I 29 wiersz mówi o tym, o ileż z roższej kary sądzicie, godzin będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. I tu mówi o tym zgromadzeniu. Jeżeli ktoś odchodzi od tego zgromadzenia, to depcze ofiarę Jezusa Chrystusa. Znamy przecież tego, który powiedział, pomsta do mnie należy, ja odpłacę oraz Pan sądzić będzie lud swój. Bóg odpłaci, bo jest sędzią. I to, co możemy zobaczyć, to dla Hebrajczyków, dla wierzących Hebrajczyków, pójście nową drogą to nie było przychodzenie na nabożeństwa i uczęszczanie na nabożeństwa, ale to było trzymanie się nadziei Jezusa Chrystusa, która była w Jezusie Chrystusie, i nie wracanie do zwyczajów, które były w Starym Testamencie. I tak szybko chciałem podsumować ten fragment. To, żebyśmy w naszych wnioskach, żeby prawda o tym fragmencie nie była dla nas usprawiedliwieniem przed tym, kiedy opuszczamy nabożeństwa. Kiedy opuszczamy regularne spotkanie Kościoła. Dlatego, że kiedy patrzymy się na Słowo Boże, ono mówi o tym, że ludzie wierzący mają być związani ze sobą, tak? Mają mieć społeczność, mają być razem, mają we wspólnocie żyć. I to wynika z potrzeby. To nie jest nakazem, ale to jest po prostu normalną potrzebą życia chrześcijanina, żeby był i mógł we właściwy sposób się rozwijać. Żeby się nie odwracać od Chrystusa, gdyż w Nim jest tylko usprawiedliwienie, odpuszczenie grzechów. I tą ostatnią rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to, że tradycja ma wielki wpływ na ludzi, którym jest głoszona prawda Ewangelii o Chrystusie. I ten fragment był skierowany do Żydów, ale możemy zobaczyć i odnieść go do naszego kraju, do naszych rodaków, że nie jest sprawą łatwą i taką prostą wyjść z tradycji jakiejś pobożności czy religijności, tak? Nazwałbym to bardziej religijnością. Że naprawdę wiele potrzeba modlitw i boju o ludzi, którym głosimy. Bo to po prostu powraca. Tradycja zbawienia z uczynków jest bardzo trudna do opuszczenia. Tak? To mamy po prostu tak, jakbyśmy mieli zapisane w tej grzeszności. Sami chcemy się usprawiedliwiać, sami chcemy dążyć do samosprawiedliwości. A Słowo Boże mówi, że nie ma innej drogi, jak tylko w Jezusie Chrystusie. Dlatego chciałbym, żebyśmy po prostu byli zachęceni też tym, w jaki sposób apostoł Paweł podchodził i w jaki sposób apostoł Paweł walczył o tych, którzy trwali w pewnego rodzaju tradycji religijności. No i do tego chciałbym zachęcić, żebyśmy modlili się. I amen.